studiu wschodnim. Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, dziś naszymi gośćmi są Michał Dworski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, dyrektor wykonawczy Instytutu Władysława Andersa oraz dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Teraz chciałbym, żebyśmy zmienili temat, porozmawiali o Polonijnym Forum Środkowoeuropejskim, wydarzenie, które odbyło się w Lublinie. Impreza już za nami, ale była ona połączona z prezentacją raportu Kondycja środowisk polonijnych w państwach inicjatywy Trójmorza, współczesność i perspektywy. Organizatorem forum był Instytut Władysława Andersa, więc też zacznijmy tę część naszej rozmowy od Michała Dworskiego. Czym było Polonijne Forum Środkowoeuropejskie, panie Michale?
Polonijne Forum Środkowoeuropejskie to inicjatywa, którą przygotowywaliśmy w ramach Instytutu imienia generała Władysława Andersa przez ostatnie niemalże kilkanaście miesięcy. Jest to propozycja pierwsza w ogóle na świecie, jedyna, docenienia wartości działania środowisk polskich w Europie Środkowej. To jest taka chęć uwypuklenia całego dorobku środowisk polskich w tej części Europy, pokazania, w jaki sposób one funkcjonują, w jaki sposób działają, jakie są ich osiągnięcia, ale też ukazanie pewnego rodzaju deficytów, problemów, także związanych z kanałami komunikacji pomiędzy Polską macierzą, a właśnie tymi środowiskami polskimi. Dlaczego Europa Środkowa i dlaczego jest to ubrane w formę takiego bardzo dużego forum? Ono się odbyło, jak pan redaktor wspomniał, 6 listopada. Transmisja live odbywała się z sali Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Z racji na właśnie powstający, kształtujący się format inicjatywy Trójmorza, który powoli, ale przechodzi pewnego rodzaju ewolucję, albo przynajmniej są pewne symptomy przechodzenia pewnego rodzaju ewolucji w kierunku bardziej samorządowym, obywatelskim i społecznym, postanowiliśmy zebrać na kanwie forum przedstawicieli środowisk polskich właśnie z 11 państw inicjatywy Trójmorza. To jest takie nasze określenie geograficzne, żeby móc się po prostu poruszać w tym zakresie, a żeby przede wszystkim oprócz tej oceny i stanu funkcjonowania tych środowisk spróbować odnieść ich położenie i kondycję do hipotetycznych, potencjalnych, ewentualnych działań, które by mogły się odbywać w ramach inicjatywy Trójmorza na poziomie takim właśnie najbardziej oddolnym, obywatelskim, społecznym. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie zmierzyć się z tym, o czym my tutaj myślimy w Polsce, jaka jest nasza percepcja na funkcjonowanie środowisk polskich, z tymi doświadczeniami Polaków właśnie z Europy Środkowej. A chyba takim podsumowaniem i taką najlepszą rekomendacją tego całego wydarzenia właśnie był wspomniany przez pana redaktora raport Instytutu imienia generała Władysława Andersa, w którym, chciałbym podkreślić, pracowało aż 11 osób, znaczy 11 osób przygotowywało poszczególne rozdziały, zajmowało się środowiskami polskimi.
Trzeba to myślę podkreślić, tak, bo to jest potężny raport, blisko zdaje się 200 stron z właśnie wyszczególnieniem poszczególnych państw inicjatywy Trójmorza i w związku z tym opisaniem właśnie tych spraw, o których pan mówi, no rzeczywiście duże też wyzwanie, też pewnie organizacyjne towarzyszyło powstaniu tego raportu.
Jak najbardziej, to chyba ta cała logistyka i kwestie organizacyjne to było w tym wszystkim najtrudniejsze, a związane też bardzo z takim czasochłonnym procesem. Co chciałbym podkreślić, bo jest to bardzo ważne, że raport, który właśnie skupia się na każdym państwie w ramach inicjatywy Trójmorza i na wspólnotach polskich, polonijnych, emigracyjnych, bo to też jest pewnego rodzaju rozróżnienie, jak nazywać skupiska Polaków mieszkających w danych państwach, bo na przykład o Polakach na Litwie, no myślę, że nie wypada mówić per Polonia, tak? To ma różne inne swoje konotacje, konsekwencje. I chcieliśmy po prostu zebrać doświadczenia tych środowisk polonijnych w ramach tego raportu, ale właśnie w tym kontekście, żeby dostrzec to, co jest dobre, to co się sprawdza, w jakich obszarach te środowiska polskie mają realne przełożenie na przykład na lokalną społeczność, na lokalne działania, w jaki sposób ta ich intensyfikacja działań postępuje, w jaki sposób oni funkcjonują w odniesieniu na przykład właśnie do Warszawy i do relacji z Polską, ale także z drugiej strony spojrzeć, gdzie są deficyty, gdzie jest pewnego rodzaju obszar taki niedookreślony w relacjach pomiędzy Polską macierzą a tymi wspólnotami, bo też nie ma co ukrywać, że w ogóle powstanie Instytutu imienia generała Władysława Andersa i też którego kanwą jest ten raport, to taka próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób profesjonalizować relacje pomiędzy Polską a środowiskami polonijnymi polskimi, bo uważamy, że te ostatnie 30 lat w tym zakresie no, nie są do końca należycie wykorzystane i tutaj jest to o tyle ciekawe, że środowiska polskie mają wielokrotnie podobną refleksję, ale też z drugiej strony w samych tych ramach środowisk polskich w różnych organizacjach też bardzo wiele rzeczy jest do poprawy i to jest taka obopólny kierunek, który należy poprawiać i wzmacniać z dwóch stron. I dlatego też ten raport pozwala pokazać, co się udało zrobić, ale też rekomenduje pewne kierunki, co należałoby poprawić, także w kontekście możliwości współpracy środkowoeuropejskiej, bo my jako autorzy raportu uważamy po prostu, że Polacy mają na tyle duży potencjał, że w ramach różnych pomniejszych inicjatyw mogliby proponować pewnego rodzaju swoje działania, usługi, produkty, czy różne inne, mogliby dawać różnego rodzaju inny wkład w ramach takiego przedsięwzięcia i byłoby to z wartością zarówno dla tych środowisk polskich, jak i także dla Rzeczpospolitej Polskiej, tutaj dla macierzy.
Oczywiście dziś nie sposób powiedzieć o sytuacji we wszystkich państwach, sytuacji społeczności polskiej w państwach należących do Trójmorza. No ale właśnie, korzystając z obecności panów i także doktora Łukasza Lewkowicza, porozmawiajmy o społeczności polskiej na Słowacji. W tej części, za którą pan odpowiadał tego opracowania, tego raportu, zauważa pan, że Polonia na Słowacji jest nieliczna i dość rozproszona. Z czego to wynika?
No jest to emigracja dość nietypowa, ponieważ ona nie ma charakteru politycznego, ani nie została spowodowana wydarzeniami historycznymi. Na Słowacji mieszkają Polacy, którzy przyjechali na studia bądź na kontrakty do pracy i znaleźli swojego współmałżonka i zostali tam. Ewentualnie mamy też pewną grupę autochtonów, to na pograniczu polsko-słowackim, górale, prawda, zamieszkujące te regiony. No z czego to wynika? No to oczywiście są pewne procesy naturalne, prawda, że ta Polonia często gdzieś tam kierowała się do innych państw, może tam, gdzie te szanse na rozwój ekonomiczny, na założenie rodziny były lepsze. Może Słowacja nie była takim obszarem atrakcyjnym, ale w każdym razie trzeba powiedzieć, że mimo tego, że to nie jest duża mniejszość, bo według danych ze spisu powszechnego z 2011 roku to jest około 3000 osób deklarujących narodowość Polski. Jest to jednak struktura dosyć żywa, która no, ma trzy organizacje polonijne i jest dosyć aktywna na tej kanwie społeczno-kulturalnej. Natomiast tu też trzeba powiedzieć, że my do końca nie wiemy, jak sytuacja wygląda po ostatnim spisie powszechnym, który był kilka miesięcy temu zrealizowany i zakończony, ponieważ dane nie zostały jeszcze opracowane i to jest właśnie ciekawe, to będzie ciekawe, czy ta mniejszość powiększyła się, czy zmniejszyła. Od razu powiem taką ciekawostkę, że w latach 2001-2011 doszło do wzrostu liczby osób deklarujących narodowość polską, tam o około 800 i to było związane właśnie z tą migracją ekonomiczną po 2004 roku, kiedy oba państwa weszły do Unii Europejskiej i pojawiła się taka jakby nowa, ta ostatnia fala przyjazdów na Słowację, głównie do pracy, głównie młodych mężczyzn, którzy szukali właśnie zatrudnienia w usługach, budownictwie, w branży IT, czy chociażby w motoryzacji, która jest bardzo rozwiniętym działem przemysłu słowackiego. Natomiast no niewątpliwie ta Polonia nie jest duża, jest rozproszona po całym kraju, po dużych miastach, częściowo na pograniczu, ale moja taka konkluzja chociażby po właśnie forum środkowoeuropejskim, gdzie dyskutowałem z kolegami z kilku innych państw, widać pewne podobieństwa, prawda? szczególnie w tych krajach, gdzie ta mniejszość jest podobna, jest również nieliczna, również rozproszona, widać pewne podobieństwa co do charakteru tej Polonii, co do jej działalności, co do problemów i wyzwań.
Tutaj no właśnie, to bo wspomniał pan o tym, że są trzy duże organizacje. Jeśli byśmy spróbowali zanalizować oczywiście hasłowo, jakie są te najpopularniejsze formy podtrzymywania polskiej tożsamości w ramach funkcjonowania społeczności polskiej na Słowacji?
No taką najstarszą, jednocześnie największą organizacją działającą jest Klub Polski, Stowarzyszenie Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji, który zajmuje się właśnie pielęgnowaniem polskiej świadomości narodowej wśród słowackiej Polonii oraz propagowaniem polskiej kultury w słowackim społeczeństwie. I klub istnieje od połowy lat 90. On także wydaje takie ważną gazetę, ważne czasopismo polonijne, Monitor Polonijny. Drugą organizacją jest jakby niejako wyodrębniona z Klubu Polskiego w 2007 roku druga organizacja, Towarzystwo Społeczne Polonus z Żyliny. Ono również się skupia w dużym stopniu na tych kwestiach takich społeczno-kulturowych, na propagowaniu polskości, polskiej kultury. I trzecia organizacja to jest taka bardzo świeża, powstała w 2020 roku. Ona się zajmuje właściwie prowadzeniem polskiego przedszkola w Żylinie. To jest Stowarzyszenie Bonita, Polska Szkoła Językowa. I te trzy organizacje, one działają jakby w dużym stopniu we współpracy z tymi oficjalnymi instytucjami polskimi, państwowymi, działającymi w Republice Słowackiej, przede wszystkim z ambasadą Polski w Bratysławie, ale także z Instytutem Polskim, również w Bratysławie, który jakby wspiera ten wymiar kulturalny współpracy. Te organizacje również współpracują, czy też są dofinansowywane ze środków publicznych polskich poprzez różnego rodzaju organizacje pozarządowe z Polski, jak chociażby Stowarzyszenie Wspólnota Polska, czy Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Istnieje strona internetowa Polonia.sk, gdzie właśnie są takie bieżące informacje umieszczane. Tak więc jest tutaj kilka takich płaszczyzn współpracy, dzięki przede wszystkim temu wsparciu instytucjonalnemu naszej dyplomacji.
A jak wygląda sytuacja Polonii w Chorwacji? Zapytam pana Michała Dworskiego. Jak jest, bo pan przygotowywał tę część raportu związaną właśnie z Chorwacją. Jaki jest status mniejszości polskiej w tym kraju? No bo z tego opracowania pana wynika, że raczej niechętnie te środowiska polskie się zrzeszają jakoś bardzo mocno. Raczej są to indywidualne historie, tak bym to nazwał.
No nie do końca, panie redaktorze. Powiem tak, specyfika Chorwacji, chorwackich Polaków jest podobna jak w przypadku Słowacji, czyli ich jest tam bardzo mało. Według ostatniego spisu z 2011 roku było tam około 650 osób. Z racji na problemy metodologiczne Polacy w Chorwacji uważają, że jest ich tam około 2,5 tysiąca. I problem związany z działalnością taką instytucjonalną rozgrywa się przede wszystkim o kanwę aktualnych ruchów migracyjnych do Chorwacji Polaków, znaczy z racji, że Chorwacja przyciąga magnesem turystycznym, znaczy ta branża turystyczna to jest magnes, który powoduje, że Polacy decydują się na przykład na otwieranie tam swoich przedsiębiorstw, na pracę w branży turystycznej, szeroko rozumianej, to po prostu te decyzje wybory, a także pewnego rodzaju funkcjonowanie społeczne jest związane przede wszystkim z życiem zawodowym. I wobec tego organizacje polonijne, których mamy w Chorwacji w pięciu największych miastach, najbardziej znaną, największą, najstarszą jest Polskie Towarzystwo Kulturalne Mikołaj Kopernik w Zagrzebiu. One funkcjonują w oparciu o pewnego rodzaju własną politykę, schematy i działalność, która jest oparta głównie na takim kierunku kulturalnym promowania polskiej kultury. I wielokrotnie po prostu Polacy, którzy przyjeżdżają indywidualnie do Chorwacji właśnie pracować czy mieszkać, żyć, jakby nie znajdują do końca swojej przestrzeni w tych organizacjach, co skutkuje często, co możemy zaobserwować przede wszystkim śledząc media społecznościowe, prowadzeniem takiej autonomicznej własnej działalności na własną rękę, chociaż nie wiem, czy też określenie działalność to jest precyzyjne. Po prostu ludzie tworzą różne blogi lifestyle'owe, turystyczne, kulinarne, historyczne i po prostu robią to w sposób indywidualny, tak, pracując jakby tak na własną markę swojego nazwiska, swojego projektu takiego nieformalnego. Tak. Tutaj ja zauważyłem w ramach badania środowisk polskich w Chorwacji, że to jest dostrzegalne z perspektywy polskiej i jeżeli Polonia w Chorwacji tego aż tak wyraźnie dostrzega, no to znaczy, że być może trzeba się troszeczkę otworzyć na nowe formy działalności, też na nowe media, na media społecznościowe i na to, co dzisiaj młode pokolenie uważa, że powinno być jakimś clue działalności polonijnej, bo też problem, który dotyka każdego państwa, znaczy precyzyjniej każdej wspólnoty polskiej w Europie Środkowej, to proces starzenia się Polonii, problem z napływem młodej krwi, nowych pokoleń. Właśnie Polacy z tej części Europy bardzo wyraźnie podkreślają, chociaż to jest trend na całym świecie, tak, w Europie szczególnie, że no po prostu młodsze pokolenia Polaków nie do końca widzą siebie w działalności takiej polonijnej, jak ona wyglądała do tej pory. Często to skupienie się na życiu zawodowym bardzo wyraźnie przewyższa tego typu chęć działania. I chciałbym jednak podkreślić, jeśli mogę, o Chorwacji, bo pomimo, że to jest bardzo mała wspólnota, to ich działalność jest relatywnie imponująca, to znaczy jak na tak małe skupisko Polaków, to skala tego, co oni robią w Chorwacji, jest naprawdę niezwykła. Tutaj chciałbym powiedzieć przede wszystkim o tym, że nie istnieje w Chorwacji Instytut Polski Rządowy jako struktura wyodrębniona do prowadzenia działalności polityki, znaczy do promowania polskiej kultury właśnie w Chorwacji, ale organizacje polonijne w idealny sposób to wypełniają poprzez liczne działania właśnie kulturalne i jest to naprawdę bardzo szerokie i bardzo, bardzo ciekawe, z tym można się zapoznać w internecie. I druga rzecz, która bardzo wpływa ciekawie na to, jak funkcjonują te środowiska polskie, to fakt funkcjonowania w Zagrzebiu, na Uniwersytecie w Zagrzebiu, ponad 50-letniej tradycji kierunku polonistyki, a prawie stuletniej, czy ponad stuletniej tradycji w ogóle istnienia lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Zagrzebskim. No to jest też pewnego rodzaju potencjał zarówno do wykorzystania przez środowiska polskie, jak i przez nasze państwo, Rzeczpospolitą. Dlaczego? Dlatego, że no, musimy sobie zdać sprawę, że mamy do czynienia z fenomenem istnienia kierunku, przez który tysiące studentów, zazwyczaj chorwackich, no, ukształtowało swoje widzenie świata przez polską kulturę, może nawet jeżeli nie tak stricte przez polską kulturę i język, to na pewno przez polską literaturę. I jest to ogromny potencjał do wykorzystania tego typu zjawiska, do budowania na pewno polskiego soft power, do takiej miękkiej siły, do wpływania na pewnego rodzaju osoby, grupy. Niestety no, to się nie dzieje, tak? To jest po prostu zauważony przez nas fakt, że tak jest, ale gdzieś tutaj nie idą jakieś kierunki za tym, ani działania. I też raport właśnie ma pokazać przede wszystkim, że takie miejsca, przestrzenie są, także w innych państwach Europy Środkowej mamy do czynienia z różnego rodzaju środowiskami osób z danych państw, które są bardzo przyjaźnie nastawionymi do Polski, do Polaków i po prostu dobrze by było zastosować pewnego rodzaju efekt synergii, żeby te pewne potencjały połączyć, żeby państwo polskie po prostu mogło skorzystać z działalności tych Polaków, bo oni bardzo potrzebują jakby takiego zwrócenia uwagi przez Warszawę, też funkcjonują w sposób taki bardzo chaotyczny ze względu na taki ciągły system dotacyjny i zrywanie pewnych konkursów, rozpoczynanie też ich to bardzo jakby wpływa na kondycję ich funkcjonowania takiego na co dzień. Dlatego też wydaje nam się, że raport sugeruje i zaznacza tak bardzo delikatnie, oczywiście nie w sposób taki bardzo twardy, tylko bardzo delikatny, pewne obszary, nad którymi warto się bliżej pochylić i też rozwijać pewnego rodzaju działania analityczne, ale także prace naukowe, ażeby może spróbować całościowy potencjał Polaków w Europie Środkowej po prostu zebrać.
Bardzo dziękuję panom za dzisiejszą rozmowę. Michał Dworski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie i dyrektor wykonawczy Instytutu Andersa.
Dziękuję bardzo.
I dr Łukasz Lewkowicz także był z nami, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz Zespół Wyszehradzki Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.